Rozdział 20. Rodzina Steerfortha. Gdy o 8:00 pokojówka zapukała do drzwi, oznajmiając, że zostawia przy nich ciepłą wodę do golenia, zarumieniłem się po uszy na samą myśl, żem się jeszcze nie golił. Wyobrażałem też sobie, jak się musiała śmiać psotnica, spełniając u drzwi moich tę czynność. To też, kiedy musiałem przechodzić koło niej schodząc na śniadanie, czułem się zmieszany i zażenowany. Wolałbym nawet wcale nie przechodzić tamtędy i pozostawić ją ze szczotką, a samemu spoglądać przez okno na przechodzący ulicą wśród tłumu wozów i pieszych pułk ułanów. Na nieszczęście kelner oznajmił, że śniadanie na stole. Steerforth oczekiwał mnie nie w restauracji, ale w gabineciku z czerwonymi portretami, tureckim dywanem, nakrytym i połyskującym od szkła i srebra stoliczkiem, z wielkim na kominku płonącym ogniem i okrągłym lustrem, w którym się to wszystko odbijało. Czułem się z początku nieco zmieszany. Imponowała mi śmiałość, swoboda Steerfortha, posiadającego nade mną tyle, nie wyłączając wieku, przewagi. Wkrótce jednak przyjacielskie jego zachowanie zatarło to wrażenie. Nie mogłem się też dość nadziwić zaszłym w samym zajeździe zmianom. Wczoraj jeszcze wszystko, co widział, było brudne, zakurzone. Dziś zaś połyskujące, wytworne. Pierzchła gdzieś niepowrotnie poufałość kelnera. Wyprostowany, poważny, czekał u drzwi na nasze skinienie. A teraz, Copperfieldzie, rzekł, gdyśmy pozostali sami, Steerforth. Opowiedz mi, jak ci się obecnie wiedzie i twe na przyszłość widoki. Wszystko to interesuje mnie i obchodzi, jak gdybyś był moją własnością. Uszczęśliwiony tym nowym dowodem jego przyjaźni, opowiadałem mu o sobie. Z kolei przyszło do obecnej, dozwolonej mi przez ciotkę wycieczki. Masz, jak widzę, sporo czasu przed sobą, zauważył Steerforth. Wiesz co? Jedź ze mną na parę dni do Highgate. Co? Dobrze? Ręczę, że polubisz moją matkę. Próżna i słaba, gdy idzie o mnie, lecz ty jej to wybaczysz. Pewien też jestem, że się jej spodobasz. Chciałbym w to wierzyć, odrzekłem z uśmiechem. O, rzekł Steerforth, każdy, kto mi sprzyja i przychylnym patrzy na mnie okiem, zdobywa sobie tym samym sympatię mej matki. W takim razie posiądę ją w zupełności, odrzekłem. Oto właśnie spróbuj, nalegał. Prosto stąd pójdziemy przypatrzyć się lwom. Warto by je zobaczył, taki nowicjusz jak ty. Potem udamy się do Highgate. Zdawało mi się, że wszystko to snem jest tylko. I bałem się, budząc, znaleźć się znów pod numerem 44 lub w restauracji naprzeciw poufałego Fagasa. Po napisaniu listu do ciotki i opisaniu jej mego spotkania z dawnym towarzyszem i przyjacielem, jako też oznajmieniu, że się do niego na parę dni udaje, dorożką pojechaliśmy oglądać lwy, panoramę, muzeum i inne osobliwości. Przy czym podziwiałem rozległość posiadanych przez mego przyjaciela wiadomości. Musiałeś skończyć szkoły z odznaczeniem, zauważyłem. Ja z odznaczeniem? Zaśmiał się. Ach, mój ty pierwiosnku. Wszak pozwolisz, że cię tak przezwę. Najchętniej. A to dobre, śmiał się. Z odznaczeniem. Ależ ja się wcale o to, mój drogi, nie ubiegam. Uważam, że jak dla siebie, aż nadto już jestem uczony. Ale sława, począłem. Romantyku, pierwiosnku, i cóż mi po oklaskach półgłówków? Niech się o to ubiegają inni. Każdemu ustępuje z pola. Przykra mi była moja pomyłka i chciałem nadać inny tok rozmowie. Nie było to trudne ze Steerforthem, przeskakującym łatwo z tematu na temat. Zjedliśmy przekąskę, a krótki dzień zimowy miał się ku końcowi, gdyśmy dojechali do starego murowanego domu, stojącego na szczycie wzgórza w Highgate. Na progu spotkała nas niemłoda, z piękną jeszcze twarzą i dumnej postaci kobieta, która pochwyciła przyjaciela mego w objęcia, nazywając go najdroższym swym Jamesem. Damie tej Steerforth przedstawił mnie jako swej matce. Powitała mnie uprzejmie. Dom był dystyngowany, ale cichy i staroświecki. Z okien pokoju, który zająłem, ujrzałem w oddali Londyn, ścielący się na kształt mgły gęstej, przerywanej drżącymi światełkami. Zaledwie miałem czas przebrać się i rozejrzeć w poważnym, staroświeckim umeblowaniu komnaty w wyszywanych, może ręką samej gospodyni domu, za jej dni panieńskich robótkach, rzucić okiem na ołówkowe szkice dam w upudrowanych perukach, oświetlone płonącym na kominku ogniem, gdy wezwano mnie do stołu. W sali jadalnej zastałem drugą jeszcze kobietę, niską, ciemnowłosą, niezbyt pociągającą, chociaż wyglądającą dobrze, która pochłonęła całą mą uwagę, dlatego może, że była niespodziewanym zjawiskiem, może, żem siedział naprzeciw, może, że istotnie było w niej coś godnego uwagi. Brunetka z błyszczącymi czarnymi oczyma, szczupła, miała bliznę na wardze, dawną jakąś dawno zagojoną bliznę, ciągnącą się od górnej wargi w dół ku brodzie, teraz i w oddaleniu, w jakim siedziałem od niej, ledwie, jak to już mówiłem, około ust widoczną. Wydała mi się, jakoby dościgła trzydziestki, lecz nie straciła zupełnie nadziei za mąż pójścia. Było w niej coś zwiędłego, niby w od dawna na sprzedaż wystawionych domach, szczupła, trawiona może wewnętrznym jakimś ogniem, który teraz zbiegł się cały w jej głębokich oczach. Przy przedstawieniu usłyszałem nazwisko Dirtle, lecz Steerforth i jego matka nazywali ją Różą. Dowiedziałem się, że jest od dawna towarzyszką matki Steerfortha. Zdawało mi się też, że mówiąc, nie mówiła nigdy wprost tego, co chciała powiedzieć, nadużywając zapytań lub bawiąc się w zdziwienie, gdy na przykład pani Steerforth wyraziła pół żartem, raczej obawę, że syn jej dokazywać musi w uniwersytecie. Panna Dirtle zawołała. Doprawdy? Ale co to jest dokazywać? Jestem bardzo niedomyślna. Do czegoż uniwersytety służyć mogą? Do uczoności i obrania praktycznego jakiego zawodu? Odrzekła chłodno pani Steerforth. A tak, nie pomyślałam o tym. Proszę mnie sprostować, jeśli się mylę. Czy tak istotnie? Co czy tak? Spytała pani Steerforth. O, teraz wiem, co to miało znaczyć. Jestem w domu. Oto do czego prowadzą wyjaśnienia. Teraz nie zgodzę się już nigdy na to, aby życie uniwersyteckie miało być jednoznacznikiem rozrzutności i lekkomyślności. I słusznie, zauważyła pani Steerforth. Opiekun mego syna jest człowiekiem poważnym i jeśli nie na Jamesie, to na nim polegać mogę w zupełności. Doprawdy, w zupełności, powtórzyła panna Dirtle. Człowiek poważny i sumienny. Istotnie sumienny? Takie jest moje przekonanie, zauważyła starsza dama. Bardzo, bardzo szczęśliwie. Sumienny. A może... Ależ nie, on musi być sumienny. Uspokaja to mnie najzupełniej, podnosi go w mym mniemaniu nieskończenie. W tento sposób wyrażała wszelkie zdania sprzeczne najczęściej z wyrażonymi poprzednio i mieszała, wyznać musiałem, samego Steerfortha. Przed zakończeniem obiadu pani Steerforth rozpytywała mnie o projektowaną mą do Suffolk wycieczkę. Skorzystałem z tej sposobności, aby oświadczyć, jak gorąco pragnąłbym, aby mi przyjaciel mój mógł towarzyszyć. A opowiadając o starej mej piastunce i jej rodzinie, przypomniałem mu rybaka, którego spotkał raz w Salem House. A, ów jegomość z synem, pamiętam, zawołał. Był to jego bratanek, odrzekłem, którym się iście po ojcowsku opiekował. Pan Peggotty ma nadto prześliczną bratanicę, którą się też po ojcowsku opiekuje. Słowem, dom ten, raczej łódź, w której na lądzie mieszkają, przepełniona jest korzystającą z jego dobrodziejstw rodziną. Ręczę, że cała rodzina zaciekawiłaby cię nieskończenie. A może, zawołał Steerforth, sądzę, że istotnie wycieczka podobna byłaby mi na rękę. Nie licząc już, że byłbym z tobą, poczciwy mój Davy. Zabawiliby mnie i ci tam ludzie. Serce mi zapukało żywiej. Panna Dirtle, która bacznie przyglądała się nam w czasie tej rozmowy, przysłoniła oczy czarnymi rzęsami. Ach, jakie to ciekawe, zawołała. Więc cóż to za ludzie? Co? Spytał Steerforth. Jacy ludzie? A ci tam. Chciałabym wiedzieć, czy istotnie są innego rodzaju niż my, dokończył chłodno Steerforth. To chciałaś powiedzieć? Innego. Nie tak, jak my tu jesteśmy wrażliwi. Nie tak, jak nas tu łatwo ich, lada czym dotknąć i obrazić. Muszą to być bardzo poczciwi ludziska, tak przynajmniej niektórzy utrzymują. I wcale nie mam ochoty temu zaprzeczać, lecz nie są najpewniej wytworni, a grube ich naskórki nie tak łatwo dają się przeciąć i zranić. Czy tak? — mówiła panna Dartle. — Nie wiedziałam doprawdy. I miło mi dowiedzieć się o tym. Jest w tym istotnie coś pocieszającego. Więc nie czują oni wówczas nawet, gdy cierpią? Przedziwni ludziska. Czasem, kiedy myślałam o podobnych tam ludziach, zdejmował mnie wielki niepokój. Teraz już będę zupełnie spokojna. Człowiek dopóki żyje, dopóty się uczy. Wyznaję, miałam niejakie w tej mierze wątpliwości, lecz te zostały teraz rozproszone najzupełniej. Co to jest pytać i dowiadywać się? Sądziłem, że to, co dopiero mówił Steerforth, powiedziane było żartem lub dla podrażnienia panny Dartle i pewien byłem, że się do tego przyzna, gdyśmy po odejściu pań sami pozostali. Nie mówił jednak wcale na ten temat, tylko spytał mnie, jak mi się panna Dartle podoba. Musi być bardzo inteligentna, odrzekłem. Inteligentna. Ba, zawołał. Każdego przyprze do muru, każdego oszalbierzy, jak i sama siebie oszalbierzyła, zgryzła do szczętu. A, brzytwa. Dziwną ma szramę nad ustami. Steerforth spochmurniał, spuścił głowę. Mniejsza z tym, rzekł. Moje to dzieło. Przypadkiem, zawołałem. Nie, nie przypadkiem. Małym jeszcze byłem chłopcem. Rozdrażniła mnie, cisnąłem w nią młotkiem. Co? Lala był ze mnie chłopak. Zuch, co? Przykro mi było, żem wywołał tak niemiłe wspomnienie. Było już za późno, by się wycofywać. Odtąd pozostała jej ta blizna, ciągnął. Nie rozstanie się z nią do wiecznego spoczynku, zresztą wątpię, czy gdziekolwiek i kiedykolwiek, bodaj w grobie, spocznie. Matkę straciła w dzieciństwie, ojciec jej, daleki krewny mej matki, umarł też. I matka moja, będąc już wdową, wzięła ją na stałą swą towarzyszkę. Z ojcowizny zostało jej parę tysięcy, od których procenty dokłada co roku do kapitału. Oto życiorys panny Róży Dartle. Pewien jestem, że cię kocha jak brata. Zauważyłem. Mruknął, patrząc w ogień. Nie każdy brat kochany bywa, nie każde kochanie. Ależ, Copperfieldzie, nie pijesz, jak widzę. Wychylmy kieliszek na cześć pierwiosnków, w twoje ręce, a drugi na cześć lilii, co nie sieją i nie przędą, w moje. Smutny uśmiech błąkający mu się na ustach znikł z tymi słowy i powróciła zwykła swoboda. Gdyśmy zasiedli do herbaty, z zajęciem przypatrywałem się bliźnie na twarzy panny Dartle. Zauważyłem, że był to najwrażliwszy rys jej twarzy. Najpierwszy bladł, gdy bladła, na kształt tych znaków pisanych niewidzialnym atramentem, które występują na papierze przy zbliżeniu go do ognia. W czasie małego zajścia, jakie miała z przyjacielem moim przy grze w triktraka, przez chwilę zdawało mi się, że doprowadzona jest do wściekłości, a wówczas blizna wystąpiła, niby napis stary, na oświeconej nagle ścianie. Nie dziwiło mnie bynajmniej wielkie przywiązanie pani Steerforth do syna. Zdawało się, że jest niezdolną myśleć lub mówić o czymś innym. Pokazywała mi medalion z jego miniaturą z lat dziecinnych. Był tam pukiel puszystych dziecięcych włosów. Pokazywała mi portret z lat, w którym go poznałem, i trzeci taki, miniaturę, jakim był w obecnej chwili, którą na piersiach nosiła. W biureczku, przy kominku, tuż obok fotela, na którym zwykle siadywała, złożone były wszystkie listy, jakie kiedykolwiek pisywał do niej. Chciała mi przeczytać niektóre, co by mi zresztą wielką zrobiło przyjemność, lecz syn sprzeciwił się temu. Poznaliście się w szkole pana Crickle, jak mi opowiadał syn. Rzekła, siedząc ze mną przy jednym stole, gdy przy drugim syn jej grał z panną Dartle w triktraka. Przypominam sobie, że mi syn opowiadał o młodszym towarzyszu. Zapomniałam była tylko nazwiska. Zapewniam panią, odrzekłem, żem lepszego, wspaniałomyślniejszego nie miał towarzysza. Zginąłbym, gdyby nie opieka, jaką mnie syn pani wsparł i otaczał. Dobre, szlachetne dziecko, odrzekła z dumą pani Steerforth. Potwierdziłem to z zapałem. Wierzyła w szczerość moją i w obejściu ze mną odstępowała ją, cechująca ją zwykle wyniosłość. Szkoła ta nie była wcale odpowiednia dla mego syna, mówiła. Lecz w owym czasie niektóre względy wpłynęły na ten tak z pozoru niestosowny wybór. Charakter mego syna wymagał, abyśmy go powierzyli człowiekowi uznającemu jego wyższość, a jednak nie ulegającemu mu. Słowem człowiekowi twardemu, takiemu, jakim był właśnie pan Creakle. Znałem go. Pamiętałem, jak miękł wobec Steerfortha. A jednak zamiast wzgardy czułem dlań raczej pewien szacunek za to, że zdolny był uznać i ocenić przymioty mego przyjaciela. Zresztą wyjątkowe zdolności mego syna potrzebowały tylko bodźca, ciągnęła matka. Nie zniósłby on przymusu. Czując się zaś panem położenia, starał się godnie odpowiedzieć temu stanowisku. Takim był zawsze. Słowom tym wtórowałem z całego serca. Syn mój, ciągnęła z dumą, tam, gdzie idzie za własnym popędem, prześciga wszelkich współzawodników. Mówił mi, panie Copperfield, że ma w panu szczerego przyjaciela i gorącego zwolennika, żeś go wczoraj spotkał ze łzami radości. Byłabym nieszczera, jeśli bym udawała, że mnie to dziwi, lecz nie mogę być obojętna wobec podobnie stałego przywiązania. I miło mi poznać pana i zapewnić tak o moim najprzyjaźniejszym dla pana nastawieniu, jak i o wzajemnej przyjaźni mego syna. Możesz na niego liczyć w potrzebie. Panna Dartle grała w trik-traka z właściwą sobie żywością i przejęciem. Gdybym ją po raz pierwszy ujrzał, był przy zielonym stole, mógłbym sądzić, że twarz jej tak wychudła, a oczy rozbłysły z namiętności do gry. A jednak myliłbym się bardzo, gdybym sądził, że straciła choć jedno słowo z tego, co się mówiło u drugiego stołu. Okazywane mi przez panią Steerforth zaufanie pochlebiało mi niesłychanie. Rosłem we własnych oczach. Zanim wieczór minął i wniesiono tace z przeróżnymi napojami, Steerforth zdecydował się już na proponowaną przedtem przeze mnie wycieczkę. Nie było jednak nic pilnego, jak utrzymywał. Mógłbym spędzić w Highgate dni kilka. Propozycja ta została poparta przez gościnną jego matkę. Rozmawiając, nazwał mnie kilkakrotnie pierwiosnkiem, co nie uszło baczności panny Dartle. A, jakie ładne przezwisko, zauważyła. Czy on dlatego tak pana nazywa, że ma pana za uosobienie niewinności i młodości? Jestem taka niedomyślna. Zarumieniłem się, odpowiadając twierdząco. A, mówiła panna Dartle, teraz to już wiem na pewno. Lubię pewność, dlatego pytam, gdy czegoś nie rozumiem. A, ma on pana za tak młodego, niewinnego. I jesteś pan jego przyjacielem? Ależ to ślicznie, prześlicznie. Wkrótce jednak obie panie udały się na spoczynek, a i my też, ze Steerforthem po półgodzinnej gawędce o Salem House, Traddlesie, towarzyszach, dawnych czasach, poszliśmy na górę. Pokój mój znajdował się tuż obok jego sypialni, będącej ostatnim słowem komfortu i wytworności. Wypełniały go niskie i miękkie fotele, poduszki szyte ręką jego matki, dywany i inne sprzęty. Na ścianie, naprzeciw łóżka, wisiał portret pani Steerforth. Zdawało się, jakoby chciała jeszcze spoglądać na ubóstwianego syna w czasie, gdy spał. W moim pokoju zastałem płonący na kominku ogień. Spuszczone zaś okien i drzwi portiery nadawały komnacie charakter tak przytulny, że długo jeszcze marzyłem, siedząc przed ogniem, rozważając zwłaszcza szczęśliwy traf, który mnie zawiódł pod dach przyjaciela. Wznosząc oczy, ujrzałem nad kominkiem portret panny Dartle. Portret uderzająco był podobny, a chociaż malarz zapomniał o przycinającej twarz jej bliźnie, pamiętałem o niej. Widziałem ją tak, jak widziałem u stołu, występującą wyraźnie przy każdym wzruszeniu. Gubiłem się w domysłach, dlaczego portret ów znajdował się właśnie w przeznaczonym dla mnie pokoju. Aby się pozbyć tego widoku, rozebrałem się śpiesznie i położyłem, lecz i we śnie jeszcze czułem wlepione w siebie wielkie, błyszczące, czarne jej oczy i słyszałem pytanie, czy tak? Doprawdy? A budząc się śród nocy ze snu ciężkiego, przypominałem sobie, że przez sen sam zadawałem najrozmaitszym ludziom pytania. Czy prawdą jest to, czy nie? I sam nie wiedziałem, o co mi szło właściwie.